Będę sobie tutaj pomagał notatkami. Chciałem dzisiaj mówić o modlitwie. Co nowego można powiedzieć o modlitwie? Pewnie większość z was już wszystko wie o modlitwie. Nie wiem, czy kogoś tutaj może zaskoczę, czy nie zaskoczę. Ale jak się zastanawiałem właśnie nad tym tematem, to przypomniało mi się takie zdarzenie, które gdzieś cały czas pokutuje u mnie w głowie. Taki obraz modlitwy przed obrazem, na kolanach. W zasadzie z przymusu, nic przyjemnego, tak można powiedzieć, że za karę. I taki obraz, mimo upływu iluś tam lat, cały czas gdzieś, jak słyszę słowo modlitwa, to ten wyraz brzmi dla mnie czasami tak mało przyjemnie, bo od razu gdzieś mi się przypomina ten obraz takiego zmuszania do modlitwy, takiej nudy, no nie wiem, jak to powiedzieć. Nie wiem, czy macie podobne skojarzenia. W ogóle, jakie wy macie pierwsze skojarzenia z modlitwą? To mnie też tak ciekawi. Jaki wy macie obraz modlitwy? Czy, nie wiem, jakiegoś może pacierza, który był uczony w domu, może mama was uczyła? Może największe wrażenie wywarła na was modlitwa jakichś wierzących, których żeście pierwszy raz spotkali? Może jakaś modlitwa z Biblii? Macie takie skojarzenia? Dobre bądź złe? A skąd tak naprawdę wiecie, jak się modlić? Czy to właśnie nauka rodziców? Kto was nauczył się modlić? Czy nauczyliście się tej takiej sztandarowej modlitwy Ojcze Nasz i na tej podstawie się modlicie? Skąd wiecie, że się dobrze modlicie? Wiecie, takie podstawowe pytania niby, ale dlaczego ich nie zadać? A może widzicie, że wasze modlitwy są niedoskonałe i cały czas coś chcecie w nich poprawić? Dzisiaj na uwielbieniu tak nie za dużo było tych modlitw, więc może zdajecie sobie sprawę, że aż trudno otworzyć usta, żeby się modlić, bo może, nie wiem, jakiś wstyd was ogarnia, że to będzie słaba modlitwa. No nie wiem, nie wiem, jaka jest przyczyna. Ja was serdecznie zachęcam. Jakby liczy się postawa serca, tak? A słowa są może trochę bardziej drugorzędne. Bóg nie będzie was osądzał, że palniecie jakieś głupstwo albo wasza mowa będzie do niczego. Jeszcze mi się taka tutaj dygresja skojarzyła, że w zasadzie nasz Kościół, taki, nie wiem, ten ewangeliczno-wierzący, nie ma takiej kontynuacji do czasów apostolskich, że gdzieś nastąpiła w historii taka duża przerwa. Nie macie takiego wrażenia, że ta nauka przekazywana, czynienie uczniami, nauka przekazywana przez uczniów następnym i następnym, gdzieś to się zachwiało, gdzieś się zaburzyło. Ten Kościół gdzieś w średniowieczu gdzieś zniknął, nie ma go. Ja aż tak zacząłem sobie tutaj troszkę podglądać historię. Nie jestem teologiem, więc tutaj się posiłkowałem jakąś Wikipedią. I taką, może wam tu przedstawię taką ciekawą, może chronologię. John Wycliffe, to jest około tam 1400 rok. Reformator. Wydaje się, że Bóg odbudowuje Kościół, że gdzieś z tego niebytu, może tam w trakcie tych wieków wcześniejszych coś się działo, na pewno coś się działo, na pewno ludzie głęboko wierzący też byli, ale jakby w historii, powiedzmy, że taki większy reformator to pojawia się John Wycliffe w 1400 roku. Bóg coś zaczyna robić. Bóg chce wrócić do Kościoła, który gdzieś zniknął jakby z dziejów, nie widzimy go. Rok około 1500, no to pewnie już wszyscy kojarzą. Reformacja, Marcin Luther, tylko wiara, tylko łaska, tylko Biblia. Niesamowite rzeczy. Niesamowite rzeczy. Rok 1600. Tak około mówię, to są te wieki, tak? Anabaptyści i baptyści, którzy podkreślają chrzest w wodzie. Rok 1700. Metodyści i John Wesley, który mówi: módlcie się, uświęcajcie się, który zachęca do studiowania Biblii. Wpatrujcie się w Słowo Boże. 1800, można by powiedzieć, adwentyści, którzy podkreślają przyjście Jezusa i Jego Królestwo, które nadejdzie. Rok 1900, ktoś kojarzy? Duch Święty, przebudzenie zielonoświątkowe tak zwane, tak? Ruch pentakostalny cały. Rok 2000, co Bóg chce robić w roku 2000? Co On chce robić? Ja nie wiem, co chce robić. Ale czy mamy postawę taką, żeby być w tym Bożym dziele? Czy żeby się nie okazało, że w tym dziele nas nie będzie, że gdzieś się minęliśmy z Bożymi planami? Ja was zachęcam, żebyśmy wszyscy byli w tych Bożych planach, w tym, co Bóg chce robić w roku 2000. Już trochę tych lat minęło, już tam mamy 2021. Czy ktoś może coś odbiera od Boga, co będzie się działo? Ja nie wiem. Może ktoś z was wie. I wiecie też, wracając do tego, jak zostaliśmy w zasadzie wychowani, bo Bóg odbudowuje ten Kościół, ale my przez te wieki, z pokolenia na pokolenie, jesteśmy kształtowani przez tą kulturę Zachodu. Nasiąkamy tym humanizmem, egocentryzmem, nasiąkamy tymi rzeczami, które są na świecie. Zgodzicie się? Tak się dzieje. Nawet jakbyśmy nie chcieli, to żyjemy na tym świecie i ten świat oddziałowuje na nas. Zmieniamy się pod wpływem tego świata. Z pokolenia na pokolenie. Nasze matki, nasi ojcowie, choć może mieliby najbardziej wzniosłe idee i byli najbardziej Boży, i tak w jakiś sposób nie uchronią nas od tego, że przesiąkniemy tą kulturą, tą nauką, tymi zasadami, tą moralnością, która jest wokół nas. I nie chcę jakby dotykać nikogo personalnie, ale mam wrażenie, że jesteśmy takim pokoleniem, które naprawdę musi poświęcić sporo wysiłku, żeby odkryć na nowo te Boże prawdy, zastosować je, oczyścić się z tego, czym żeśmy nasiąkli przez pokolenia. Tak jak ta moja definicja słowa modlitwa. Minęło wiele lat, a u mnie wciąż tkwi ta negatywna definicja modlitwy. Chociaż wiem, że to nie ma sensu, to rozum mi mówi: modlitwa, nie, to nuda, to jest niefajne. Ale duch mi mówi: to jest relacja z Ojcem. To jest niezwykłe. I ja się chcę trzymać tego, co duchowe. I takie czasami było porównanie, że to właśnie tak jak mówię, nie chcę personalnie nikogo, ale niektórzy wierzący mogą wyglądać tak jak orły wychowane w kurniku. Dziobią ziarno i patrzą w niebo, tam inne orły szybują, a one nie, bo nie znają innego życia, bo dziobią to ziarno cały czas. I wiecie, tak może u mnie szklanka dzisiaj będzie do połowy pusta, a co jeśli wszyscy jesteśmy takimi orłami, które dziobią i nie ma żadnego orła, na którego możemy popatrzeć? Ja wierzę, że Bóg chce, żeby te orły się pojawiły na niebie. On naprawdę chce, wydaje mi się, czegoś więcej niż to, co dzisiaj mamy, ale w ogóle nie doszedłem do tematu wcale chyba. Nie wiem, jak patrzycie na Kościół, to w jakim miejscu jesteśmy jako Kościół? Czy to wam się właśnie podoba? Czy jesteście usatysfakcjonowani? Czy jak myślicie o tym, jak Bóg widzi Kościół, to jest właśnie to, czym ten... Mówię nie o naszej wspólnocie, ale tak globalnie, prawda? O Kościół taki ten ponaddenominacyjny, taki... Co się dzieje? Coś się wydarzyło z mikrofonem. O taki Kościół Boży, tam gdzie są ludzie głęboko wierzący. Mnie nie satysfakcjonuje to, w jakim miejscu jest Kościół. Czuję w duchu, że jest coś więcej. Ja chcę tego więcej. I chciałbym, żeby właśnie nasze modlitwy mogły sięgnąć nieba, żeby nie było modlitw, które nie są wysłuchiwane. I tu wspomniałem już o modlitwie pańskiej, czyli Ojcze Nasz, tej, którą Jezus nauczył uczniów i na niej się chciałem skupić. Natomiast jeszcze wcześniej tutaj takie sobie napisałem kilka pytań. Czym jest modlitwa w ogóle? No to pewnie sprawa oczywista, każdy powie, że to jest rozmowa z Bogiem, tak? Taka relacja. Możemy Boga uwielbiać, możemy Mu dziękować, możemy Mu prosić, możemy Go prosić. Często skupiamy się na tej ostatniej rzeczy głównie. Kiedy się modlić? No, może tak jak Żydzi, którzy tam 3 razy dziennie się modlą w synagodze. Może tak jak ktoś tutaj ostatnio sugerował, 10% z takiego aktywnego czasu w ciągu dnia na modlitwę, na studiowanie Biblii. Nie wiem, ile to tam wychodziło. Zależy, ile kto ma takiego aktywnego czasu, nie wiem, 24 odjąć, 8 snu, no to coś tam możecie sobie przeliczyć. A może tak jak napisano w 1 Tesaloniczan 5:15, bez przerwy się módlcie. A? Jak to zrobić? A gdzie się modlić? Jezus zachęcał, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej. A Paweł, 1 Tymoteusza 2:8, chce tedy, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce bez gniewu i bez swarów. Któraś modlitwa jest lepsza, któraś jest gorsza? A może ktoś zada pytanie, w jakiej pozycji się modlić? W Biblii znajdujemy wiele fragmentów, że modlono się na kolanach. Modlono się na stojąco. Niektórzy padali na twarz. A czy wypada modlić się w łóżku? Albo pod prysznicem? A o co się modlić? W Biblii znajdujemy bardzo wiele zachęt i w Starym, i w Nowym Testamencie, szczególnie w Nowym, żeby się modlić. O wiele rzeczy, naprawdę o wiele. A ja chciałem teraz przeczytać modlitwę pańską. To jest, no mamy 2 wersje, w zasadzie one się tam niewiele różnią. Ja przeczytam z Mateusza, ale też jest w Łukasza w 11 rozdziale od 2. A ja przeczytam z Mateusza, 6 rozdział od 9. Nie wiem, czy ktoś tam sobie poradzi z wyświetlaniem. Mateusza, 6 rozdział od 9. A wy tak się módlcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. I wiecie, jak to pisałem sobie, to się okazało, że musiałem bardzo przedłużyć kazanie, żeby wszystko omówić. Więc skupię się tylko na dwóch pierwszych wersetach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Ojcze nasz. Wiecie, my tą modlitwę tak powtarzamy czasem bezmyślnie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Ojcze nasz. Pierwszy werset pokazuje nam, kim jest Bóg i w związku z tym, kim jesteśmy my. W Starym Testamencie nie ma zbyt wielu przykładów na to, żeby Boga nazywać Ojcem. Raczej odnosi się to do tego, że Bóg zrodził Izraela i w ten sposób jest Ojcem. Natomiast Jezus wprowadził taką właśnie bardziej poufałą terminologię w stosunku do Boga. I tu w tej modlitwie mówi, żeby nazywać Go Ojcem. On sam ze zrozumiałych względów nazywał Boga Ojcem, ale zachęca też nas. Gdzieś tam w listach nawet mamy, o, mam tutaj ten werset, Rzymian 8, 14, 15. Nawet mamy zachętę, żeby nazywać Boga Abba, czyli tato, tatusiu. Ja przeczytam ten werset, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. I tutaj czytamy o pewnym duchowym pokrewieństwie, że my zostaliśmy zrodzeni, jesteśmy dziećmi Bożymi, bo wzięliśmy ducha Bożego. Byliśmy martwi, a teraz jesteśmy żywi i należymy do Boga. I nie ma sensu, żeby obce dziecko mówiło do mnie tato. Co ono ma ze mną wspólnego? Ono może do mnie mówić tato, jeśli ja je adoptuję. I wtedy jak najbardziej jest to zrozumiałe. I tak właśnie zrobił Bóg. Tylko że właśnie my byliśmy martwi, a On nas wzbudził do życia i teraz jesteśmy poniekąd takimi adoptowanymi przez Niego dziećmi. Ale każe mówić do siebie Ojcze, a my jesteśmy Jego dziećmi. I teraz, jeśli nas wzbudził do tego życia, to do jakiego życia? Do tego życia, które tutaj prowadzimy cały czas na ziemi? No On nas wzbudził do takiego duchowego życia, tak? To duchowo zostaliśmy odrodzeni. Wcześniej właśnie tutaj też w Rzymian, 8 rozdział, 8 werset, nawet jest podkreślone, że jeśli dalej chcemy być w ciele, to nie podobamy się Bogu. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Czyli Bogu przy tej adopcji chodziło o coś innego, żebyśmy jakby nie byli zakręceni na punkcie ciała, ale żyli życiem duchowym. I nie wiem, jak ktoś, kto z was doświadczył takiej duchowej przemiany, kiedy szukaliście Boga i kiedy On odpowiedział, kiedy wzbudził was w to życie. Dla mnie naturalną rzeczą było, że nawiązała się ta więź. Ja się nie bałem mówić do Boga Ojcze. To było odpowiednie słowo. To było odpowiednie słowo. Też tak mieliście? Kiedy Bóg was dotknął, kiedy dotknął was swoim duchem, poczuliście to? Że to jest właściwe słowo. To nie jest Boże Wszechmocny, padam przed Tobą na kolanam, ale ja się chciałem przytulić i powiedzieć, tato, to niesamowite, co ze mną zrobiłeś. Mieliście tak? Jeśli nie mieliście, to zachęcam was. Szukajcie tej duchowej przemiany. Szukajcie tego ducha, który ożywia, który sprawia, że ta więź z Bogiem się rodzi. I jakby tu duch podpowiada, że Bóg nas kocha w tym momencie. Nie musimy już czytać w Biblii, że Bóg jest miłością. Wiecie, rozum nam powie, co? Bóg jest miłością? My jesteśmy nauczeni, że Boga nie ma, że Bóg nie istnieje, że pochodzimy od małpy. Rozum nam podpowie, te nasze z pokolenia na pokolenie wpajane, nie wiem, historie o stworzeniu, o ewolucji, o tym, że gdyby był Bóg, to by wszędzie panowało szczęście. Mamy gdzieś tam głęboko zakorzeniony taki spaczony obraz Boga. Wydaje nam się, że my jesteśmy mądrzejsi i my bardziej, lepiej wiemy, jaki jest Bóg, jeśli on w ogóle jest, ale pewnie go nie ma. I jeśli dotknie nas ta duchowa przemiana, to nagle to wszystko, co do tej pory żeśmy słyszeli, okazuje się na bardzo słabych fundamentach. Okazuje się, że sami możemy doświadczyć miłości Boga. Sami możemy doświadczyć miłości Ojca. Nikt nam nie musi o tym mówić. I rozum już nas nie będzie oszukiwał, że jest inaczej. I kiedy modlimy się Ojcze nasz, gdybyście, przypomnijcie sobie, w domu mówili do Ojca Ojcze nasz, to właśnie mam nadzieję, że nie macie wizerunku Ojca, który był jakiś okrutny czy niedobry dla was, ale że macie obraz Ojca, który był dobry. I my mamy mieć taki obraz Ojca, który jest dobry, który kocha, który nawet będzie słuchał, jak będziemy gadali głupoty. I możemy mieć pewność, że Ojciec nie zrobi nam krzywdy, że Ojciec nas będzie ochraniał, otaczał swoją opieką. A ponieważ jest w niebie, to ma możliwości takie, jakich nie ma ziemski Ojciec. Jego ramię nie jest za krótkie. Nie ma takich spraw, których Bóg nie mógłby rozwiązać i załatwić. Czujecie tą pewność, że jesteście w Bogu bezpieczni? Kiedyś na grupce żeśmy mówili: Jezus mnie kocha. Możecie sobie powiedzieć: Bóg mnie kocha, Ojciec mnie kocha. To jest prawda. Jezus mnie kocha. Tak jest. I jeśli mówimy Ojcze nasz, to też musimy sobie zdawać sprawę, że jeśli już jesteśmy adoptowani do tego nowego domu, to w tym domu pewnie panują też zasady. Są zasady, są reguły. Ten nasz Ojciec w niebie doskonale wie, czego nam potrzeba i doskonale widzi właśnie ten potencjał, jaki w was jest. Widzi potencjał i chce go wydobyć. Chce wyciągnąć to, co najlepsze. I nie tyle chodzi o wasz wysiłek, co o poddanie się Bogu, żeby On mógł z was wyciągnąć to, co On planuje dla waszego życia. Czyli jak mówimy Ojcze nasz, to mówimy: Boże, poddaję się pod twoje zasady. To ty jesteś Ojcem, jesteś Bogiem, a ja jestem twoim dzieckiem. Moje dzieci to mnie słuchają albo nie słuchają. Ale jeśli nie będziemy posłuszni Bogu, to nie osiągniemy tych celów, które On dla nas zamierzył. I może się okazać, że będziemy kościołem, który rozminie się z tym, co Bóg zaplanował, co Bóg chce robić w tym roku 2000. Święć się imię Twoje. Święć się imię Twoje. Kto ma święcić imię Boga? Święć się imię Twoje. Bóg ma święcić imię swoje? A może to my powinniśmy święcić imię Boga? Jeśli patrzymy na nasze życie, to ono może być odbiciem tego, że święcimy imię Boga? Popatrzycie tak na siebie? Czy jak ktoś spojrzy na wasze życie, to widzi, że Boga, imię Boga jest uświęcone? Czy nic nie zauważy? Od człowiek jak człowiek. Gorzej jak w ogóle w drugą stronę, nie? I aha, tu sobie zapisałem, że właśnie w ostatnim czasie jest taka bardzo duża nagonka na Kościół katolicki, po części uzasadniona, ponieważ ci, którzy mówią właśnie Ojcze nasz i tak dalej, którzy się modlą, postępują karygodnie. I ludzie to widzą, to jest obłudne, że słowa są może piękne, ale nie idą za tym uczynki. Uczynki są złe. I ludzie nie tylko się odwracają od Kościoła, ale kwestionują takiego Boga. Co to za Bóg w tym Kościele, który, nie wiem, pozwala na takie rzeczy? I co z tym świętym imieniem Boga? Mam nadzieję, że nie ma takich sytuacji w naszym życiu, że jesteśmy wolni od takiej obłudy i to, co mówimy, to też robimy, że jesteśmy tacy integralni, takie fajne słowo kiedyś usłyszałem, integralni, czyli to, co mówimy, to, co myślimy, to samo robimy. Jezus zachęcał do tego, żeby być solą ziemi, żeby nadawać smaku. Zachęcał do tego, żeby być światłem. W Mateusza 5,15 tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Tak, przez uczynki Bóg doznaje chwały. Ludzie patrząc na to, co robimy, mogą oddawać Bogu chwałę. To mi się wydaje jest tym odpowiednikiem święć się imię Twoje. Niekoniecznie, że będziemy w utarczki jakieś teologiczne się wdawać z ludźmi, którzy tam, nie wiem, obrażą Boga. Więc też myślę, że to jest taka zachęta, żeby nie ograniczać się do słów, żeby być takim integralnym. Chociaż ja wiem, że to nie jest łatwe. Jak ja patrzę na siebie, właśnie wychowany w tym humanizmie, jak patrzę na siebie jako egoistę, takiego zapatrzonego w to, co jest dla mnie dobre, no to jeśli chcę być tym światłem dla świata, to muszę się zapierać samego siebie. Moja dusza jest tak zmieniona, że ja muszę się zapierać samego siebie. Tak, dusza, czyli rozum, emocje, to wszystko, czego się nauczyłem, to, czym jestem. Ja się przez długie lata uczyłem źle i teraz cały czas też mam przecież kontakt ze światem i cały czas ten świat na mnie oddziałuje. ale chce się zapierać samego siebie i dawać prowadzić przez ducha. To duch ma teraz oddziaływać na moją duszę, na moje wnętrze, na mój umysł, żeby mnie oczyszczać. I to się nie stanie w jednej chwili. To jest prawdą, że Bóg może z niektórych rzeczy nas uwolnić w jednej chwili, ale to, co żeśmy zbrukali, czy no tak wyszło naturalnie, wydaje mi się. Nikt może specjalnie nie chodzi, żeby się brukać w świecie. My często mamy bardzo dobre intencje, mamy dobrą wolę, chcemy dobrych rzeczy, ale jesteśmy w tym świecie. Niestety jesteśmy w tym świecie. I ta przemiana musi następować. Ta przemiana ożywiającego, oczyszczającego ducha musi mieć na nas wpływ. I Bóg to wszystko dobrze wie, że jesteśmy słabi i dlatego właśnie posłał nam tego ducha, żebyśmy mogli współdziałać, żebyśmy mogli zmieniać się. Dobrze, idźmy dalej. Przyjdź królestwo Twoje. Jezus bardzo dużo mówił o królestwie. To był chyba taki jego ulubiony termin, Królestwo Boże. Mówił, że Królestwo Boże jest pośród nas, ale mówił też, że Królestwo Boże nadejdzie. I mówił w Łukasza 17:20-21. Ja tu sobie tego nie zapisałem, ale że królestwo nie przychodzi dostrzegalnie. To, które jest pośród nas, ono nie przychodzi dostrzegalnie. Trudno będzie go zauważyć. Natomiast to królestwo jest. Jeśli ten duch działa w nas, to to królestwo jest. Ale oczekujemy też czegoś lepszego, królestwa, które się objawi tutaj na tej ziemi i w końcu może nas uwolnić od tego, co nas tu więzi, od ciała, które ma swoje pożądliwości, które pożąda przeciwko duchowi, jak jest napisane. I tego oczekujemy i to będzie takie pełne wyzwolenie. A teraz, no jak sami wiecie, zmagamy się cały czas. Zmagamy się, żeby ten duch panował nad materią, że tak powiem. Przyjdź królestwo Twoje. Tak? Z pełną świadomością, jak ktoś to mówi, czyli mówi, przyjdź królestwo Twoje. W tym królestwie nie ma miejsca na grzech. Chyba sobie zdajemy z tego sprawę, ale przeczytam dwa fragmenty, jeszcze można więcej znaleźć. Z Galacjan 5:19-21. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Czyli jeśli ktoś mówi, przyjdź królestwo Twoje, to albo odrzuca to wszystko, albo bez sensu się modli o coś, czego tak naprawdę nie szuka, nie pragnie. I Koryntian 6:9-10. Albowiem nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. I to może być troszkę dziwne, że to było adresowane do chrześcijan. Tak było. Oni tam też mieli swoje pewne problemy z grzechami, ale mam nadzieję, że kiedy Paweł czy inni jasno mówili, że to jest grzech, to mam nadzieję, że brali sobie to do serca i mogli się modlić: przyjdź królestwo Twoje. Czyste, niesplamione grzechem, ale święte. Biblia przestrzega, że ciało i krew nie odziedziczą królestwa. Ciało i krew nie odziedziczą królestwa. Nie zabierzemy ze sobą tych spraw, które tutaj nam zaprzątają głowę. Nie zabierzemy rzeczy z tego świata. Jezus się modlił, żebyśmy byli na świecie, ale żebyśmy byli zachowani od świata. On sobie zdawał sprawę, jaki wpływ ma świat. I to jest Jego wolą, żeby nas zachować od świata. Nie zabrać natychmiastowo, jak się nawrócimy, ale zachować, żebyśmy mogli właśnie być świadectwem dla innych. I wiecie, my po cichu to wcale jakby nie nienawidzimy świata. Tak naprawdę to po cichu tak kochamy ten świat. On jest fajny, on jest wygodny, on oferuje tyle dobrych rzeczy, tyle fajnych rzeczy, tyle atrakcji. W dzisiejszych czasach po prostu można każdą chwilę spędzić na tych atrakcjach, które świat oferuje. Nie wiem, co kto lubi. Chodzić do kina, no może teraz trochę gorzej, ale siedzieć w internecie, oglądać coś tam. Czasami wydaje się, że to są dobre rzeczy. Ale co tak naprawdę ma wartość, tak? Czy to zabierzemy ze sobą tam do Królestwa Bożego? Czy to, co nas zaprząta na co dzień, to, żeby, nie wiem, świetne jedzenie jakieś zjeść albo słuchać super muzyki. Co tam wymyślicie? Nie wiem, akurat mi już nic tam nie przychodzi do głowy. Nie zabierzemy tego, no nie zabierzemy. Ale gdzieś w nas tkwi właśnie ta miłość do świata. Miłość do świata. I to właśnie, że postępujemy w taki sposób duszewny, czyli tak jak nam rozum podpowiada, jak dusza, jak jesteśmy przyzwyczajeni, to samo w sobie jakby nie jest grzeszne, tak? Jeśli tu wcześniej czytaliśmy o uczynkach ciała, że to ciało czasami pożąda rzeczy, które są grzeszne, albo może często pożąda rzeczy, które są grzeszne. Samo ciało jest dobre, ale ono pożąda złych rzeczy, grzesznych. Natomiast to, co nam podpowiada ten nasz rozum, ta nasza duszewność, może sama w sobie nie jest grzeszna. Może się tam zrodzić grzech, ale Bóg nas z tego nie będzie rozliczał, że żyliśmy na świecie i że On miał na nas wpływ. Natomiast Bóg chce to zmieniać. On nie chce, żebyśmy się zgodzili z tym, żeby słowo modlitwa cały czas brzmiało źle i żebym unikał modlitwy. Nie. Tak naprawdę w duchu ja wiem, że ona jest dobra. Co z tego, że mam spaczoną tą definicję? To mi w ogóle nie przeszkadza. Niech sobie taka będzie. Ja wiem, czym jest modlitwa. I Bóg tak chce. Czasami może gdzieś w głębi naszego rozumu cały czas będziemy wiedzieli, że coś jest głupie, niemądre, że Bóg nie jest taki, że Bóg może nie istnieje, że może Bóg powinien zrobić dla mnie to i tamto. Ale szukajmy Ducha i Jego prowadzenia. Nie szukajmy tego, co nam podpowie rozum. Ile tam jest w Nowym Testamencie zachęty, żeby przemieniać swój rozum. Ten duszewny rozum wyuczony od pokoleń, z dziada pradziada, z ojca na syna, nauczony tych rzeczy, którymi się cieszy świat, których świat szuka. W 1 Tesaloniczan 5:23 mamy powiedziane, że cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli to wszystko musi być poddane Bogu. Tutaj nikt nie mówi, że ciało samo w sobie jest złe, że dusza jest, nie wiem, niedobra, ale to ma być poddane. To ma być poddane i zachowane bez nagany. I taki przykład, Jakub i Jan. Pamiętacie, jakie oni mieli duszewne pomysły? Kiedy gdzieś tam w wiosce Samarytan nie chcieli ich przyjąć do gospody, to powiedzieli Jezusowi, słuchaj, spuścimy na nich ogień. To było to, co oni się od pokoleń uczyli, że Samarytanie to tak niekoniecznie są fajni dla Żydów. Może spuśćmy na nich ogień, o, będą mieli nauczkę. To było takie duszewne, dla nich dobre rozwiązanie, takie fajne, oko za oko, ząb za ząb, nie? No, pokażemy im. A Jezus mówi, no nie napisałem, Jezus w każdym bądź razie ich napomniał. Nie takiego ducha jesteście. Nie takiego ducha. Natomiast, co charakterystyczne, oni chyba przez długie przebywanie ze sobą byli jedno. Oni mieli taką jedność. Oni się rozumieli. Spuścimy ogień na tą wioskę. Drugi szalony pomysł tych braci to wymyślili, że będą zasiadać z Jezusem przy jego tronie. Jeden po prawicy, drugi po lewicy. To było z ducha? Nie było z ducha. To był ich pomysł. Super pomysł. I tak sobie pomyślałem właśnie, że zobaczcie, że oni, religijni w końcu Żydzi, którzy parę lat łazili z Jezusem, przesiąkali tą nauką, to mimo wszystko mieli takie szalone pomysły. I tutaj Jezus im nie zarzucił grzesznicy, precz, czy nie wiem, po prostu ich zganił, że to nie tak. To jest, nie takiego ducha jesteście. A pamiętacie Piotra, który miał też taki pomysł? Jak Jezus mówił, że będzie wydany, to Piotr mówi, nie, nie ma mojej zgody na takie rozwiązanie, nie umrzesz. Ba, mógłby nawet popatrzeć do Biblii, że zacytować może jakiś psalm, że sprawiedliwego Bóg ochroni albo cokolwiek. Ale to było jego takie duszewne właśnie podejście, rozumowe. On patrzył rozumem, co jest dobre. Dobre jest, żeby Jezus nie umarł, ale zaprowadził królestwo. No i Jezus go tam ostro potraktował, bo Piotr nie miał duchowego rozpoznania tej sytuacji. Mógłby nam wszystkim zrobić krzywdę, gdyby Jezusa obronił tak na siłę. I wiecie, tak się też zastanawiam, czy jak my się nawracamy, to nie przyjmujemy takiego pewnego myślenia też niezbyt duchowego. Kiedy przychodzimy do kościoła, nie wiem skąd to się bierze, czy się tego uczymy, czy to sami wpadamy na takie pomysły, to uważamy, że jeśli Jezus nas zbawi, to już wszystko będzie z górki. Będziemy bogaci, będziemy mieć dobrą pracę, będziemy szczęśliwi, będzie nam się wszystko układało, będziemy zdrowi, żadna choroba nas już nie dopadnie. Mamy takie pomysły? No gdzieś to tak funkcjonuje, co? I dopiero później życie to weryfikuje. O, miało być super, a... No ale kto ci powiedział, że miało być super? No skąd to się w ogóle bierze w Kościele? Ale my jesteśmy właśnie tak zafiksowani, żeby nam było dobrze. I czasami właśnie do Boga przychodząc, to też mu przedstawiamy taką listę spraw, które on ma załatwić. Takie trochę odwrócenie, tak? Tak jest? No czasami tak jest. Panie Boże, tu jest ta osoba, która potrzebuje tego i to są fajne rzeczy, tak? I też możemy nawet w Biblii znaleźć wersety, które mówią, tak, to o to się trzeba modlić dla każdego. Chcielibyśmy dla każdego wszelkich błogosławieństw. Tak troszkę bezkrytycznie. Nie macie takiego wrażenia? Nam się wydaje, że to jest dobre, ale czy mamy duchowe rozeznanie, czy to jest dobre, czy Bóg chce to robić? Czy to, jeśli przyjmujemy Jezusa, to na służącego? No nie jest tak, prawda? Więc skąd czasami się bierze taka lista zadań dla Pana Boga? Co On ma zrobić? A my? My będziemy wojować w modlitwie. My Bogu powiemy, co ma robić. I niech się tym wszystkim zajmie. I przypomniała mi się taki mój dawny znajomy z taką przeszłością różną. Trochę w więzieniu był, trochę tam z problemami różnymi alkoholowymi. On był bardzo roszczeniowy. Jak on się pojawiał, to było wiadomo, że on czegoś chce. Jak on się pojawiał, to mówił, słuchaj, nie mam tego, potrzebuję tamto. Nigdy nie przyszedł tak, nie wiem, zagadać, czy w jakiejś tam, nie wiem, błahej sprawie, tylko zawsze to mu potrzebne, w tym trzeba mu pomóc i w tamtym. Nie wiem, może znacie też takich ludzi, takie rodziny. I ten człowiek się nawrócił i przez długi czas, cały czas był roszczeniowy i cały czas trzeba mu było pomagać. Coś tam chciał. Ale po jakimś czasie widać było zmiany. Wcześniej był bez pracy, gdzieś tam się obijał, robił nie wiadomo co. Nagle się okazało, że załatwił sobie mieszkanie socjalne, ożenił się. Znalazł pracę, zaczął być samowystarczalny. Jego myślenie pod wpływem ducha się zmieniło. On nie przychodził z tą wyciągniętą ręką, tak jak my czasem do Boga. Boże, teraz potrzebuję to i to. Ale on zaczął współpracować z Bogiem. I to było naprawdę niesamowite. Mateusz 6,33. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. O ludzie, ja już długo mówię chyba, co? I taka jest ta perspektywa Bożego Królestwa. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. My tak lubimy od tego końca, tak? Wszystko inne będzie nam dodane i wtedy zaczniemy szukać Królestwa Bożego. I to też gdzieś, tego nikt nas nie uczył. My to sami żeśmy chyba wymyślili. I jeden drugiemu jakoś w jakiś niewidzialny sposób to, tą wiedzę tajemną przekazuje. No nie wiem, dlaczego tak jest. A Jezus mówił, jak cię sprowadza do złego twoja ręka albo oko, to wyłup je i odrzuć od siebie. Królestwo Boże na pierwszym miejscu. To pewnie była taka metafora, tak? Nie sądzę, żeby ktoś to dosłownie potraktował, chociaż może, nie wiem. Natomiast Jezus mówił kontrowersyjne przykłady, żeby wzbudzić to myślenie w człowieku, że są inne ważniejsze rzeczy niż twoja ręka, niż twoje oko. Co z tego, że będziesz miał dwie ręce, dwoje oczu, jak trafisz do piekła? I chciałbym, żebyśmy też zwrócili uwagę, że ta modlitwa Ojcze Nasz jest mocno na początku skupiona na Bogu, prawda? W ogóle żeśmy nie doszli jeszcze o to, żeby prosić dla siebie. Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. I dzisiaj nie dojdziemy, czy prosić dla siebie, czy nie. Ja już tu może troszkę pominę, bo chciałem jeszcze bądź wola Twoja troszkę omówić. I ile ja mówię? Długo, tak? Czy to w ogóle zostałeś na inne kazanie już? Za dużo się rozpisałem. Wytrzymacie? Jak tam się czujecie w ogóle? Dajecie radę, czy? Nikt nie wyszedł, to nie wiem, czy tak... Ta wygląd słaby i mowa do niczego, czy... Ja tu tak może przelecę, zobaczę, z czego tu zrezygnować, co? Słuchajcie, bo też jest taki problem. Co tak naprawdę jest duchowe? Co jest duszewne, a co jest duchowe? Jak to rozsądzić w ogóle? Przecież to nie jest takie łatwe, tak? My mamy naprawdę czasami bardzo dobre motywacje. Chcemy wiele fajnych rzeczy. My moglibyśmy Boga nauczyć, jak on powinien postępować, jak Kościół prowadzić. O, super. No więc nie mamy tej kontynuacji nauki apostolskiej. Tak mi się wydaje, że to się przerwało, że Bóg to odbudowuje, ale to my wszyscy musimy teraz... jakby dokonać pewnego wysiłku, żeby wrócić do tego, żeby znowu stanąć w prawdzie, w Bożej prawdzie, przejrzeć się w lustrze. W czym jest to lustro? No Biblia mówi, tak, że w Słowie Bożym, żeby się przeglądać. I to jest w zasadzie, wydaje mi się, taka podstawa, którą w tej chwili mamy, żeby patrzeć w tą Biblię, z Duchem Świętym czytać te wersety, co On chce robić, co On chce zmienić. Możemy, nie wiem, też czasem Bóg daje jakieś myśli, jakieś prowadzenie, które gdzieś tam odbieramy duchowo. Też je warto zweryfikować ze Słowem Bożym, czy to faktycznie ma sens, tak? Czy to nasz przypadkiem... umysł nas nie oszukuje, ale zweryfikować i iść za tym, co gdzieś tam Duch podpowiada. Ale w zasadzie zostaje nam tylko tyle. I jeśli będziemy się napełniać tym Duchem i przysycać, to bądźmy jedni dla drugich tą zachętą i przekazujmy to, co jest właśnie duchowe, jedni drugim, tak jak to w Kościele powinno być. I też tak... napisałem sobie, że żeby właśnie tak bezrefleksyjnie nie mówić tej modlitwy. Czy w ogóle się nie modlić. Żeby właśnie z tymi siatami zakupów nie wpadać przed Boże oblicze, bo nasze myśli są w tym świecie, a my nagle chcemy myśleć w duchowy sposób i Bogu mówić. Chociaż wydaje mi się, że im bliżej, im więcej czasu będziemy spędzać z Bogiem, tym będzie to prostsze i naturalne. Że nawet z siatami zakupów będziemy w duchowy sposób rozsądzać duchowe rzeczy i inne. Więc uczmy się tego, bo ciąży na nas pewna odpowiedzialność, niestety. Kto nas zaprowadzi? Kto nas poprowadzi? Mamy taki autorytet, który nam wyłoży wszystko tak, jak powinno być i powie, jaki jest Bóg, czego On oczekuje i tak dalej. No mamy to Słowo Boże, naprawdę musimy się tego trzymać. I też ta kultura Zachodu nauczyła nas, że nie ma nad nami Pana, nie ma nad nami władcy. Ta demokracja, wszyscy jesteśmy sobie równi, nie ma nikogo wyższego, nikogo większego. W Starym Testamencie zupełnie inne podejście mieli ludzie, to byli słudzy. Kto dzisiaj, ktoś był z was sługą albo niewolnikiem? Apostoł Paweł tak o sobie pisze, o innych chrześcijanach, że jesteśmy, dulos jest słówko, które właśnie sługań czy niewolnik znaczy, tak? On mówi o sobie, że jest niewolnikiem, o innych też, że jesteśmy niewolnikami. Jezus troszkę inaczej to ubrał, powiedział, że on nie chce, żebyśmy byli jak niewolnicy, bo niewolnik nie wie, co czyni jego Pan. On chce, żebyśmy byli jego przyjaciółmi, ale to nie zmienia faktu, że poniekąd jesteśmy sługami. Czytajcie w Nowym Testamencie, co sługa robi. Najpierw musi zadbać o to, żeby pozałatwiać wszystkie sprawy Pana, a dopiero później, jak się znajdzie czas, to może sobie przygotować jedzonko i zjeść. No ale my nie mamy pojęcia o tym, co ma sługa robić. Nie wiem, jaki macie obraz sługi, że jakiegoś, może w Anglii jakiś służba w jakiejś rezydencji, nie wiem. Sługa to sługa. Sprowadza się do takiego angielskiego domu i tam siedzi przez całe życie i służy. To jest jego miejsce. Ma rodzinę, czasem ją odwiedzi, a tak to jego miejsce jest tam, w tamtym domu. On tam służy. Robi to, co Pan mu każe. Ale Jezus mówi właśnie, już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. To jest w Jana, w 15 rozdziale. Dobra, może tak krótko, już ostatnią tomę, wiecie? Ostatnią, dam radę? Kurczę, nie, no przepraszam was, no. Bądź wola twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Jaka jest wola Boża? Co jest wolą Bożą? Macie pomysł? Czy wasze mózgi jeszcze tam funkcjonują, czy nie popadacie w jakiś letarg? Co jest wolą Bożą? No też można by wymieniać mnóstwo rzeczy, tak? Ile tam tych nakazów, zakazów, przykładów, zaleceń, poleceń. A teraz takie wam zadam pytanie, skupcie się. Jaka jest wola Boża względem ciebie? Wiecie? Dobra, a teraz jeszcze jedno pytanie, uwaga, jedno słówko będzie inne. Jaka jest twoja wola względem siebie? Jaka jest Boża wola względem ciebie, a jaka jest twoja wola względem siebie? I teraz pytanie, czy to jest ta sama wola? Czy to jest ten sam cel? Czy Bóg i ty chcecie osiągnąć ten sam cel? I w arcykapłańskiej modlitwie Jezusa, Jan 17, rozdział 21-23, spodobało mi się to, co Jezus mówi. Można by więcej przeczytać, ale ja tu się skupię tylko na tych trzech. Jezus mówi, aby wszyscy byli jedno. Jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli. Aby świat uwierzył, że ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jesteśmy jedno. Ja w nich, a ty we mnie. To wiemy. Jezus miał taką relację, że mówimy, że to jest Bóg, tak? Bóg i Jezus to jest jedno. Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak mnie umiłowałeś. I tu w tym wersecie wcześniej Jezus mówi, że my mamy być tak samo jedno, jak On z Ojcem. Tak samo jedno. Bóg się o to modli, Jezus się modli o to. Jezus mówi, to jest moja wola, macie być jedno, ze mną, jedno z Ojcem, tej samej myśli, tej samej, tego samego serca, jedno. Czy Twój plan na Twoje życie to jest jedno z planem Boga na Twoje życie? Tak dotykając tylko tego aspektu. I ciekawą, w piątek powiedział taką historię Łukasz o kowaliku, ptaku kowaliku. Znacie ptaka kowalika? Łukasz i Olga tam puszczali głos, nie wiem z czego, z jakiegoś tam głośnika, głos kowalika i prawdziwy kowalik przyleciał i zaczął odpowiadać. Oni puszczają, on odpowiada. Oni puszczają, on odpowiada, nie? Dialog. Zaczęli nadawać na tych samych falach. Czujecie? Jakby im, jakby puścili głos szpaka albo tam, nie wiem, sroki, kowalik by odpowiedział? Nie odpowiedziałby. Ciekawa analogia? Jak my się słyszymy z Bogiem? Na jakich falach nadajemy? Czy to są te same fale? I może właśnie dlatego, kiedy mówimy do Boga, to często nie uzyskujemy odpowiedzi na nasze modlitwy, tak? Bo my nadajemy zupełnie może na innych falach. I teraz naszym zadaniem jest dostroić te fale. Naszym zadaniem w zasadzie jest poddać się pod Boże działanie. Naprawdę Bóg wiele od nas nie oczekuje. Zrezygnować ze swojego ja i poddać się Jego duchowi. To nie my mamy się zmieniać, tylko Bóg ma nas zmieniać. Bóg ma nas kształtować, bo On wie, co On chce zrobić. My mimo swoich pomysłów to pójdziemy w złą stronę. I taki na koniec jeszcze przykład z życia Jezusa, no bo On jest takim dla nas najlepszym wzorem, prawda? Że Jezusowi nie zawsze się podobało to, co ma się wydarzyć duchowego w Jego życiu, ale umiał się zaprzeć samego siebie. Wiemy już, abstrahuję od tego, że w ogóle tu się pojawił na tym świecie. Ale w Łukasza 22:42, kiedy miał być wydany na śmierć, on się modlił: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich. Wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. I to było duchowe rozeznanie, które go bardzo dużo kosztowało. Poddał się woli Ojca. Poddał się woli Ojca. To była właśnie taka jedność. Chociaż się bał. To musiało naprawdę być bardzo trudne, bo nie wiem, co było tam trudniejsze, czy cierpienie fizyczne, które miało go spotkać, czy to oddzielenie od Boga. Myślę, że to mogło być trudniejsze. Nie wiem. I może na tym zakończę. Amen. Może następnym razem będę kontynuował, co? Czy za długo? Tylko najpierw muszę przeczytać, ile to czasu zajmuje.